Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Czemu to wzywacie mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom. Wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto usłyszał, a nie wypełnił, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy rzeka uderzyła w niego, od razu runął, a ruina owego domu była wielka. Oto słowo Pańskie. Siądźmy. Tak to jest na rekolekcjach, że to najważniejsze słowo to jest Słowo Boże. To jest właśnie to słowo, które na dany dzień Kościół wybiera, przedstawia swoim wiernym jako właśnie to, co Bóg chce do nas powiedzieć dzisiaj. I proszę zobaczyć. Oto są rekolekcje dla małżonków. Dzisiaj cały dzień pochylaliśmy się nad różnymi aspektami życia rodzinnego, małżeńskiego. I oto w Ewangelii pojawia się dokładnie ten fragment, który ja osobiście najczęściej wybieram na liturgię ślubną. Właśnie o tym domu budowanym na skalę. To jest w moim przekonaniu jeden z najważniejszych fragmentów Pisma Świętego, który perfekcyjnie kierunkuje tych, którzy chcą budować swoją przyszłość. Myślę tak, że powinien ten fragment kierunkować działanie małżonków. Właśnie chcemy budować swoje życie na Chrystusie, na tym najbardziej pewnym fundamencie. Ale też nie tylko Ewangelia jest wspaniałym komentarzem do tego wszystkiego, co dzisiaj sobie już mówiliśmy. Myślę, że też warto pochylić się nad dzisiejszym pierwszym czytaniem, nad czytaniem z pierwszego listu do Tymoteusza, listu świętego Pawła, bo także z niego możemy sporo wyczytać informacji takich, które dzisiaj jeszcze nie były poruszane, a myślę też są bardzo ważne, bo w sumie dotyczą męskości i kobiecości. Myślę, że do kobiecości to bardziej odniesiemy się w przypadku Ewangelii, a do męskości, gdy będziemy omawiali właśnie ten fragment listu do Tymoteusza. I przede wszystkim chciałbym powiedzieć, jak bardzo ważne są dary, które otrzymujemy od Pana Boga, żeby jak najlepiej wypełnić swoje powołanie. Inne są dary, które otrzymuje mężczyzna, inne są dary, które otrzymuje kobieta. Na ten temat już wiele jest powiedziane i myślę, że każda z tych konferencji zawiera w sobie cząstkę czegoś ważnego i warto poznawać siebie, poznawać to Boże obdarowanie, tę specyfikę, od której tak wiele zależy w naszym życiu. Bo to jest mowa nie tylko o darach, ale też o pewnych charyzmatach, nadprzyrodzonych łaskach, przez które Pan Bóg pokazuje nam, jak On może działać w naszym życiu i jak my możemy działać w życiu innych ludzi. Że to są wspaniałe dary, dzięki którym możemy służyć. I dzisiaj w moim przekonaniu dojrzewać do bycia mężczyzną, dojrzewać do bycia kobietą, to przede wszystkim umieć rozpoznawać w sobie te dary, rozpoznawać, zaakceptować je, uczyć się, jak nimi służyć. Pamiętamy też, że dar nigdy jest nam dany po to, żeby był zamknięty, zakopany pod ziemię. Na ten temat Pan Jezus wiele mówił w przypowieściach. Każdy dar jest nam darmo dany po to, żebyśmy go mnożyli, żebyśmy się nimi dzielili, abyśmy nimi służyli. I właśnie w moim przekonaniu te dwa czytania dzisiaj pięknie nam pokazują, jakie mogą być to dary w naszym życiu, w życiu mężczyzny, w życiu kobiety, jak nimi możemy służyć i co zrobić, żeby nie doprowadzić do wynaturzenia tych darów. To znaczy właśnie do takiej sytuacji, że one nie służą właściwym celom, że oto dzieje się w naszym życiu, w naszym powołaniu coś, co w ogóle nie służy żadnemu dobru, tylko nas z tej drogi powołania wręcz spycha, ściąga. I tak zauważam, że przede wszystkim dary, które otrzymują mężczyźni, one są darami, które mają nam ułatwić działanie w świecie, które są tak zwanymi darami czynu. I gdybyśmy się przyjrzeli życiu mężczyzny, to właśnie widzimy, jak z wielką łatwością przychodzi nam działanie, organizacja pracy, sama praca. W przypadku kobiet większość darów, które kobieta otrzymuje i to otrzymuje w obfitości, to są dary, które pomagają im funkcjonować między ludźmi, właśnie budować relacje, relacje osobowe. One są bardzo ważne właśnie w tym budowaniu rodziny, w tworzeniu ogniska domowego. Jak wiemy, że każdy dar może przynieść wiele dobra, ale też źle wykorzystany może przynieść dużo zła. Tak samo jest właśnie z tymi darami, że jeżeli nie rozpoznamy je albo użyjemy nie we właściwy sposób, to bardzo szybko to, co jest błogosławieństwem, może stać się naszym przekleństwem. Pamiętajmy, że szatan bardzo nas atakuje, atakuje nas przez nasze słabości i czyni to właśnie po to, żeby nas uniezdolnić do czynienia dobra. Właśnie on chce, abyśmy się stali jego narzędziami. Abyśmy się stali jego narzędziami w niszczeniu, niszczeniu tego, co jest piękne. I tak na przykład mężczyzna, który otrzymuje tak wiele darów związanych chociażby właśnie z czynem, z działaniem, mówi się o tak zwanych zdolnościach przywódczych, pasterskich, bardzo często źle wykorzystuje te dary. Podporządkowuje wszystkie swoje działania tylko swojemu dobru, sobie samemu, swojej wygodzie, swoim interesom. I to jest właśnie takie wynaturzenie. W przypadku kobiety, zamiast zdolności do łatwego budowania relacji, relacji, które mają służyć harmonii, miłości, to bardzo często zły duch powoduje, że my zaczynamy atakować relacje, że zaczynamy manipulować ludźmi, wykorzystywać te właśnie zdolności dla swoich prywatnych celów. I to jest właśnie droga samozniszczenia. Ale wracajmy jeszcze raz do dzisiejszych czytań, do Słowa Bożego. Najpierw chciałbym, żebyśmy wrócili do treści tego fragmentu listu do Tymoteusza, gdzie bardzo dobrze jest wyjaśnione, co to znaczy być takim właśnie przewodnikiem, pasterzem. Właśnie te zadania pasterskie, tak bardzo typowe dla mężczyzny. I tutaj na początku warto omówić krótko kontekst powstania tego listu. Jak widzimy, jest to list skierowany do konkretnej osoby, do Tymoteusza. Kim był Tymoteusz? To był biskup Efezu, bardzo młodego kościoła, ale też i ten biskup był bardzo młodym człowiekiem. I Paweł pisze do niego już jako doświadczony apostoł, jako człowiek też dużo od niego starszy. I równocześnie też pisze jako współbrat w kapłaństwie i chce jego dobra, chce poinstruować go, pouczyć, co to znaczy być dobrym pasterzem. Chce mu dać cząstkę swojej wiedzy, tego co w cudzysłowie wypracował na swojej własnej relacji z Panem Jezusem, a co równocześnie pomoże jemu wykonywać jak najlepiej te obowiązki pasterskie. I tak zwróćmy uwagę, jak skonstruowany jest ten list. Na początku zaczyna apostoł od podziękowania skierowanego do samego Jezusa Chrystusa. Dzięki składam temu, który mnie przyobległ mocą, Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie ongiś bluźnierce, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością w niewierze. A nadmiarą obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. I dalej napisze, nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność, jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego. A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen. I popatrzmy. On by mógł rozpocząć ten list na wiele różnych sposobów. I mógłby od razu powiedzieć, napisać, Tymoteuszu, powinieneś być taki, taki i taki, rób to, to i to, naśladuj mnie w tym, i w tym, i w tym. Tak nie czyni. On zaczyna od odwoływania się do najpierw samego Jezusa Chrystusa i składa świadectwo, kim jest dla niego Jezus Chrystus. To jest też bardzo ważna wskazówka dla nas. Jeżeli chcemy kogoś pouczyć w jakiejś ważnej sprawie, to bardzo dobrze jest właśnie zrobić to w taki sam sposób, jak uczynił apostoł Paweł, dając świadectwo łaski, którą otrzymaliśmy od Pana Boga, dzięki której jesteśmy w jakimś dobru. Paweł bezsprzecznie był znakomitym pasterzem, fantastycznym apostołem, ale nie swoją mocą, dzięki Bożej łasce. I od tego zaczyna ten list. To nie ma charakteru jakiegoś pouczenia, o to masz być taki, taki, siaki. Nie. On mówi o Chrystusie, który z wielką łaską wkracza w jego życie i potrafi go przemieniać właśnie z tego wielkiego grzesznika, jak to bez litowania się nad sobą mówi, on gdzieś bluźnierce, prześladowca, oszczerca, przeznaczył mnie do posługi. To jest właśnie niezwykła pokora apostoła Pawła. I jeszcze potem napisze, Jezus Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. To jest właściwa perspektywa pouczania drugiego człowieka. Popatrzmy, jak my często, pouczając innych, zapominamy właśnie o tym, że jesteśmy grzesznikami, że jesteśmy ludźmi słabymi, że popełnialiśmy wiele błędów, ale otrzymaliśmy wiele Bożej łaski. Idziemy za Chrystusem i z tego powodu wielkie dobro zaczyna pojawiać się w naszym życiu. Bardzo często, kierując innymi ludźmi, to jest właśnie często nasza wada mężczyzn, ale nie tylko mężczyzn, przecież to też mogłoby dotyczyć kobiet. To jest właśnie tak, że jesteśmy perfekcyjni w tym pokazywaniu, co masz robić, jak masz zrobić, ale zapominamy tej prostej sprawy, o której nie zapomniał apostoł, że tutaj trzeba być w tym bardzo, bardzo pokornym i nie bać się do tego przyznać. On to wprost napisał, że ja się nie nadaję do tego, co robię. To Bóg mnie uznał za nadającego się i dał mi taką łaskę, pomimo że ja zrobiłem dokładnie wszystko, żeby zniszczyć swoje życie. Więc właśnie zauważmy, że to Słowo Boże mówi także do nas. Bóg odnosi się także do naszego życia. I nas apostoł Paweł pragnie pouczyć, jak mamy realizować swoje powołanie do bycia pasterzem w tych różnych miejscach, w których jesteśmy. Przede wszystkim we własnych rodzinach, w małżeństwie. No, czy też nas jako kapłanów, tutaj akurat poucza Tymoteusza, biskupów, kapłanów. Co to znaczy być dzisiaj pasterzem? I to niech gdzieś w nas utkwi. Przede wszystkim Jezus Chrystus. On ma być na samym początku. Nie bez powodu ten list zaczyna się właśnie od osoby Jezusa Chrystusa. W centrum naszego życia i w centrum naszego pasterzowania, przepowiadania ma być Jezus Chrystus. Dla Niego wszystko i ze względu na Niego ma być wszystko. Jeżeli On będzie puszczony przodem, to będzie wszystko dobrze szło w naszym życiu. Jeżeli mężczyzna puszcza przed sobą Chrystusa przodem, będzie bezsprzecznie dobrym apostołem, będzie dobrym przewodnikiem. Puścić kogoś przodem to uznać, że on wie lepiej. On jest właściwie przewodnikiem. Ja się tylko jego trzymam. To jest ten moment, kiedy mężczyzna potrafi uklęknąć. Pierwszy moment, kiedy wstaje, przeżegnać się, uklęknąć i zaprosić Chrystusa do życia swojego. Poprosić Go o dary Ducha Świętego. Powierzyć Mu swoją rodzinę. Uznać, Jezu, ja sam dzisiaj nie dam rady. Ja już na samym początku proszę Ciebie o pomoc. To jest, myślę, najlepsza rzecz, jaką możemy uczynić dla siebie i dla naszych bliskich. Ten moment upadnięcia na kolana i męskiego przyznania się, Boże, sam z siebie jestem nikim, potrzebuję Twojej pomocy, puścić Chrystusa przodem. To jest właśnie to, czego uczy nas to Słowo Boże. I dalej zauważamy, że nie tylko puszczamy Jezusa przodem. Apostoł dodaje, że w centrum naszego życia ma być osoba Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat zbawić grzeszników. I spośród tych grzeszników ja jestem pierwszy. I to też kierunkuje naszą postawę w stosunku do innych ludzi, do sytuacji, które mogą nas spotkać w ciągu dnia. Jestem człowiekiem słabym, grzesznym, potrzebuję Bożej pomocy. I co więcej, apostoł też mówi, możemy się tego domyślać, tak poucza owego biskupa Tymoteusza, jeżeli chcesz być dobrym pasterzem, jeżeli chcesz dobrze reprezentować, czy uosabiać czy naśladować Jezusa Chrystusa, który przychodzi do grzeszników, to wiedz, że On przyszedł do grzeszników, żeby im pomagać, żeby ich zbawić, żeby ich prowadzić. On nie stał się człowiekiem po to, żeby karmić samego siebie, żeby odbierać hołdy od ludzi. Nie przychodzi także do zdrowych, którzy się dobrze mają, ale przychodzi do chorych. Przychodzi, żeby służyć do tych, którzy się źle mają. Jezus chce przyjść przez naszą posługę, przez nasze życie do tych, którzy są słabi, którzy są zależni od nas. On chce im pomagać, posługując się nami. Chrystus chce się Tobą, mężczyzno, ojcze, mężu, posłużyć, żeby pomagać innym, słabszym. To jest Twoje miejsce. Nie szukaj tylko tego, co jest wygodne, co jest dla Ciebie dobre. Nie bój się i nie uciekaj od tego, co jest trudne, co jest dla Ciebie wymagające. Tu z jednej strony trzeba uznać swoją własną grzeszność, swoją własną słabość. Trzeba uznać, że bez Bożej pomocy to jest dla mnie zbyt trudne. Ale jeżeli puścisz Jezusa przodem, to wtedy On będzie obecny w Tobie jako ten, który pomaga, który zbawia, który prowadzi. I to od razu widać po mężczyźnie, który jest właśnie takim ojcem, który jest takim mężem, właśnie takim dobrym pasterzem. Dobrym pasterzem. Takich właśnie potrzeba dzisiaj w rodzinach i w małżeństwach. Mają w sobie obecnego Chrystusa. To nie jest właśnie ten pastuch, który bije kopie, rozpycha się, ale właśnie ten dobry pasterz, który pomaga tym, którzy są słabsi, który ich prowadzi. A więc pamiętaj o swoim zadaniu pasterskim w małżeństwie. Naśladuj Chrystusa. Pamiętaj, że Go reprezentujesz, że otrzymujesz specjalne łaski. Pamiętam świadectwo pewnego mężczyzny, który mówił, że miał takie widzenie w czasie własnego ślubu, że oto jest moment ślubu. To było już po udzieleniu sobie wzajemnie sakramentu małżeństwa przez złożenie przysięgi ślubnej przez półmałżonków. Była taka chwila modlitwy, wtedy kapłan przygotowywał przy ołtarzu dary. On mówił, że miał takie widzenie, że właśnie Jezus staje się obecny przy ołtarzu, jest właśnie ubrany w takie szaty kapłańskie i ma w ręku taką laskę pasterską. To zbliża się do niego i daje mu do ręki tę właśnie laskę. Tak jakby chciał powiedzieć, teraz Ty masz prowadzić. Najpierw swoją żonę, ale później też dzieci. Ty mnie masz zastąpić. I on mówi, że ten obraz tak mocno w nim utkwił, że on cały czas zastanawia się, czy ja jeszcze trzymam tą laskę pasterską, czy ja prowadzę tych moich bliskich we właściwym kierunku. Czy oni we mnie widzą tego dobrego pasterza, samego Jezusa Chrystusa. A więc reprezentujesz Go, nie zapominaj o tym. To jest Twoja tożsamość. Ale też, co mocno dzisiaj trzeba podkreślić, bo to wynika z tego listu, On przychodzi do słabych, do grzesznych, aby ich uzdrawiać. A więc trzeba być pokornym wobec cudzych słabości. Wobec słabości Twojej żony, Twoich dzieci, innych ludzi. Naszym problemem często jest właśnie taka pycha, wielkie mniemanie o sobie. Taki Jezus nie był. Raczej właśnie bądź tym, który potrafi wesprzeć, który pomaga innym, który jest wyrozumiały. Nieraz małżonkowie urządzają sobie wielkie awantury z powodu nawet najdrobniejszych słabości. I czasami to też jest właśnie sprawa, która dotyczy i kobiet, i mężczyzn. Ale to nie jest ta droga. Trzeba zadawać sobie pytanie, czy ja dobrze reprezentuję Jezusa Chrystusa, pasterza, jeżeli punktuję słabości tych, których mam prowadzić. Na pewno tak Jezus by nie zareagował. Jak by Jezus zareagował na tę słabość, którą widzę i nieraz obśmiewam u swojej własnej żony czy u dzieci? Czy zareagowałby gniewem, złością, awanturą, milczeniem, cichymi dniami? Czy raczej właśnie ofiarowałby swoją miłość, pomoc, swój czas, wsparcie? To jest właśnie to prawdziwe naśladowanie Chrystusa w konkrecie. Jezus, pamiętajmy też, nie tylko, że działa w konkrecie, ale też modli się. To też zresztą jest konkret, ale już ten, o którym być może wie tylko Bóg i Ty, ile czasu się modli za swoich bliskich. To samo zrobił Jezus. Działał w ciągu dnia, działanie, czyn, ale potem był czas spotkania z Ojcem. On wszystko, co uczynił, najpierw przemodlił, oddał Ojca, potem dziękował. A więc właśnie też Jezus na modlitwie oddaje swojemu Ojcu, tych wśród których jest. I to samo powinieneś czynić Ty, jako pasterz, jako ten, który ma zastępować Chrystusa. Jezus nie tylko, że modli się, ale ostatecznie jest gotowy oddać swoje życie za tych, których ukochał. I to też musi być taka zgoda, którą musimy ponawiać w sobie. Boże, nie tylko, że chcę służyć moim bliskim, ale także z miłości do nich jestem gotowy oddać za nich swoje życie. Tu nie mam na myśli od razu śmierci męczeńskiej, ale choćby te wszystkie sytuacje naszego życia, w których dochodzi do tego naszego codziennego umierania, obumierania z tego, co wydaje mi się, że jest dla mnie ważne, moją pasją, z czego muszę zrezygnować i tak dalej. To jest właśnie to codzienne umieranie, składanie ofiary ze swojego życia, czasu i tak dalej. Warto też pamiętać, bo o tym też poucza apostoł Paweł, że być pasterzem na wzór Chrystusa to znaczy przyjmować ludzi takimi, jacy są. Często mamy właśnie taki obraz idealnej rodziny, idealnej żony i wiemy, jak to później bardzo szybko w zderzeniu z rzeczywistością okazuje się jakąś iluzją. A więc nie twórzmy w sobie takich fikcji. Dziękujmy Bogu za to, jakie jest nasze małżeństwo, jaka jest Twoja żona, Twoje dzieci. Dziękujmy Bogu za to życie nasze, jakie jest. Nie oczekujmy zbyt wiele. Służmy z miłością. Nie oczekujmy jakichś wielkich podziękowań, choć bezwzględnie Wasza praca może być ciężka, często też niedoceniana. To, co robisz, czyń ze względu na Pana Boga, ze względu na Boga Ojca, który, jak mówi Słowo Boże, widzi w ukryciu. Bóg widzi w ukryciu, co czynisz i we właściwym czasie odda Tobie. To jest właśnie ta prawdziwa ofiara, którą składamy Bogu. Modlić się za bliskich, oddawać za nich swoje życie, umieć także przyjąć ten krzyż z tym związany. A więc, że tej wdzięczności może za wiele nie być, ale Ty wypełniasz swoje obowiązki. Bardzo często o czymś takim słyszę, szczególnie od ojców, którzy mają już te swoje dzieci, często te dzieci dorosłe i tak nieraz brakuje tej wdzięczności za dobro, które się przez lata świadczyło tymże dzieciom. No ale takie po prostu jest życie. Co więcej, apostoł Paweł podkreśla także, to już przed chwilą powiedzieliśmy sobie, że jest grzesznikiem i poucza Tymoteusza, że jeżeli chce być dobrym pasterzem, to też powinien być pokorny. Co to znaczy? Że jeżeli chcesz komuś wskazywać na ich słabości, no bo czasami tak trzeba, to też jest zadanie pasterskie, ale oczywiście w mądry sposób, to tylko wtedy, kiedy masz sam świadomość, że posiadasz swoje słabości, potrafisz się do nich przyznać. To jest właśnie mądrość ojcowska, czy mądrość męża, kiedy wie, że nie jest idealny i potrafi o tym powiedzieć, przyznać się do tego, powiedzieć przepraszam. To jest właśnie taki nasz problem mężczyzn, że nie potrafimy się przyznać do swoich błędów albo potrafimy je świetnie uzasadniać. Tak, pomyliłem się, wjechałem w złą uliczkę samochodem, ale właśnie tak trzeba było zrobić. Oczywiście, że nie trzeba było, bo się pomyliłeś, ale uzasadnij, że tak trzeba było. Milion złych decyzji, na każdym masz wytłumaczenie, tak właśnie trzeba było, to było konieczne i tak dalej. My jako mężczyźni to tutaj potrafimy tak właśnie robić i oszukujemy nieraz swoich bliskich i czasami nawet chcielibyśmy oszukać samego Pana Boga. Więc no akurat Pan Bóg się na to nie da nabrać. I tu uwaga właśnie, jeżeli zaczynamy kombinować w samym konfesjonale. Nie byłem w niedzielę na mszy świętej, no nie byłem, no bo była ważna sprawa do zrobienia, tutaj była praca, no przecież wiadomo, ja utrzymuję rodzinę, ze względu na dobro rodziny, no musiałem podjąć tę pracę i nie było mnie w jedną niedzielę, w drugą, trzecią. Albo na przykład nie chodzę do kościoła, no ale no nie mogę chodzić do kościoła, no w kościele tyle zła się dzieje i tak dalej, no nie mogę chodzić do kościoła. Wytłumaczenie wielkie. No dałoby się to rozwalić bardzo szybko innymi argumentami, ale no jak ktoś nie jest człowiekiem pokornym, no to do niego żadne argumenty nie trafią. Więc tutaj bądźmy pokorni i wtedy też będziemy wiarygodni dla innych. Nie upierajmy się przy tych naszych rozwiązaniach, nie upierajmy się, że zawsze mamy rację, przyznajmy się do naszych błędów, że nie wszystko, co było dobre w naszym życiu, że to powinno mieć miejsce. Czasami to świetnie uzdrawia rodziny, małżeństwa, kiedy potrafimy się przyznać do tego i powiedzieć, to i to było złe, przepraszam. To jest bardzo ważne. Nie tłumaczyć się i nie mówić, że wszystko było okej. I tutaj bardzo ważna jest częsta spowiedź. bo ona nam uświadamia naszą grzeszność, ona uwrażliwia nasze sumienie. Najgorszą krzywdę czyni sobie mężczyzna, kiedy z tego zrezygnuje, kiedy zaczynają się te rzadkie spowiedzi, co 2 miesiące, co 3 miesiące, co pół roku, raz na rok, raz na kilka lat. I później przyjdzie i mówi, nie mam grzechów, nic w sobie nie widzę. No nic nie widzisz, ponieważ już niestety to sumienie nie działa. O sumienie mężczyzny trzeba walczyć jako największy skarb, bo jak to będzie szwankowało, to tak jakby ci szwankował kompas. Jak masz prowadzić kogoś, jak kompas nie działa? Idziesz w złym kierunku, kręcisz się w kółko. I kiedy ktoś się rzadko spowiada, kiedy nie dostrzega swoich grzechów, to jest oznaka odejścia od Chrystusa. Jesteś od Chrystusa bardzo, bardzo daleko. A kto się do Niego zbliża, kto jest bardzo blisko Niego, ten widzi swoją grzeszność. Ten widzi swoją grzeszność, potrafi się do niej przyznać. I pamiętajmy, że właśnie ci, którzy byli najbliżej Niego, uważali siebie za największych grzeszników. I tak właśnie pisze o sobie apostoł Paweł. Ale też dalej apostoł pisze, lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność, jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą na życie wieczne. I co to mówi nam, co to mówi szczególnie do mężczyzn. No, apostoł zdaje sobie sprawę, kim był, zanim się nawrócił. Wie, ile zła popełnił. I wie też, jaką łaskę otrzymał od Pana Boga w momencie, kiedy Bóg mu przebaczył. I uznał, że od tej pory jego największym zadaniem jest świadczyć o Bożym miłosierdziu, o miłosierdziu Jezusa i Jego łasce. Ma świadomość swojej słabości, ale nie zatrzymuje się na niej. On się przede wszystkim zatrzymuje na osobie Jezusa Chrystusa, na Jego miłości, na Jego przebaczeniu. To jest całkowita zmiana paradygmatu. Czasami przysłuchuje się ludziom, którzy mówią świadectwa o mocy Chrystusa w ich życiu i tak 90% to opowiadanie o swoich grzechach, bagnie, potrafią o tym bardzo kolorowo opowiadać i zaledwie gdzieś w kilku zdaniach i Jezus Chrystus mnie z tego wszystkiego uzdrowił. I gdzie tutaj jest obecny Pan Jezus? Gdzie tutaj jest ta koncentracja na Nim? Tego po prostu brakuje. Więc mając świadomość swoich słabości, nie zatrzymuj się na nich. Koncentruj się na łasce, którą otrzymujesz. To jest bardzo ważne, bo za naszymi plecami zawsze stoi niestety zły duch, który będzie nam to wmawiał. Jesteś do niczego, jesteś niczym. To bardzo trafia w serce mężczyzny. Tego poniża, nie daj Boże, jak ktoś jeszcze przyszedł na świat w takiej rodzinie, gdzie to samo słyszał od ojca, jesteś nikim do niczego, to potem to rozbija go całkowicie, jego zdolności do wiary w to, że może, że potrafi, że może być dobrym ojcem czy mężem. Więc przede wszystkim koncentruj się na łasce Bożej, na tym, że On jest obecny w twoim życiu. Jeżeli tylko wpuścisz Go i na Nim się będziesz koncentrował, żadna słabość nie będzie miała nad tobą władzy. To jest bardzo ważne. Dobrze jest, kiedy potrafimy się jak Paweł zachwycić nad tym, ile od Boga otrzymaliśmy. Przede wszystkim, jak wiele otrzymaliśmy od Niego wybaczenia. Dobrze też, kiedy potrafimy zobaczyć, że bez Niego jesteśmy bardzo słabi, a że każde dobro w nas obecne jest tak naprawdę Bożą łaską i to darmo daną, niewysłużoną. Dobrze jest, kiedy wiem, że otrzymuję miłość, że czuję, że ta miłość we mnie jest. Czuję, że ta miłość się przeze mnie przelewa. Że jestem winien to miłosierdzie innym ludziom. Że inni ode mnie tę Bożą miłość chcą odczuć. I żona, i dzieci. Są takie osoby. I to jest prawdziwy pasterz. Przelewa się przez niego miłość. Przelewa się przez niego Chrystus. Jaki jest antypasterz? No właśnie jest przeciwieństwem tego. To znaczy, zamiast miłosierdzia jest nieprzebaczenie. Właśnie nie ma tego miłosierdzia dla swoich bliskich. Jezus wybaczył Pawłowi, że mordował ludzi, że mordował pierwszych wyznawców, a my często nie potrafimy dać drugiej szansy swoim bliskim, żonie, dzieciom, innym ludziom. To jest też niestety owoc naszej pychy. Chrystus dał nową szansę Pawłowi, Paweł ją wykorzystał. Chrystus chce dać nową szansę mężczyźnie, który nieraz się pogubi. My tego niestety nie chcemy wykorzystać i tkwimy nieraz w tym bagnie. I to jest też niestety nasza słabość. Często za to tkwi w nas właśnie ten surowy oskarżyciel, ten sędzia, prokurator, który palcem wskazuje na winę żony, dzieci i ustawia po kątach. Wskazuje na kary, kary surowe, nieodwracalne, ostateczne. Pojawi się jakieś zło i to dotyczy nie tylko mężczyzn, ale też kobiet właśnie. Ta kara ma być taka, że już po prostu no, nic po niej nie zostanie. Właśnie żądanie wyprowadzki, rozwód i tak dalej. Ileż małżeństw się z tego powodu rozbiło. Popatrzmy, ile w nas jest takiego właśnie prokuratora, a ile jest w nas apostoła Pawła, który z radością przyjął to przebaczenie i potrafi przebaczać innym. Czego nie potrafimy wybaczyć sobie, innym, rodzinie najbliższym? Nad tym się zastanówmy. I w końcu te końcowe wersety listu to swoisty hymn pochwalny. A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu cześć i chwała na wieki wieków. I apostoł uwielbia Boga za to, że może być świadkiem tej miłości. I uczy tego młodego biskupa Tymoteusza, że przede wszystkim on ma być Bogu wdzięczny za to, co otrzymał. Za to, że jest kapłanem, za to, że jest pasterzem, za to, że pracuje właśnie tam, a nie gdzie indziej. Ty też bądź Bogu wdzięczny za to, gdzie jesteś, kogo masz, żonę, dzieci. Nieważne, że oni mają swoje wady, bo każdy człowiek je ma. Ty Bogu dziękuj za to. Troszcz się tylko o to, żeby twoje powołanie wydawało jak największe owoce. Ale przede wszystkim bądźmy za to wdzięczni, za to, co Bóg działa w naszym życiu. Jeśli zabraknie tej wdzięczności, no niestety to na to miejsce wejdzie duch niewdzięczności, rozczarowania, narzekania, buntu na swój los, na te osoby, które Bóg postawił na drodze naszego życia. I niestety wielu małżonków skarży się, że właśnie takie uczucia dominują w ich małżeństwach, że nie otrzymują miłości od swojej bliskiej osoby, że one są tylko ich największym rozczarowaniem, że są tylko skargi i niewdzięczność. Taka postawa niestety zniszczy każdą relację, jeżeli nie potrafimy zobaczyć dobra w bliskim, jeżeli nie widzimy też dla siebie nawzajem szansy na szczęście. To wszystko rodzi się z tej niewdzięczności, więc im więcej potrafimy Bogu dziękować za to, co się dzieje w naszym życiu, to tym bardziej otwieramy się na łaskę. Jeżeli tego zabraknie, to niestety każda łaska zostanie zablokowana. To, co mnie właśnie w tym liście tak najbardziej uderza, i to podkreślam chyba już po raz trzeci, to ta olbrzymia pokora apostoła i tej pokory uczy Tymoteusza. To myślę, że z tych pośród wszystkich cnót dobrego pasterza jest najważniejsza cnota. Pokora. Być pokornym wobec Boga. Nie siebie stawiać w centrum, ale właśnie Boga. To powinni realizować wszyscy ci, którzy naśladują Chrystusa w tym zadaniu pasterskim. I to może właśnie, jeżeli by chodziło o to czytanie i o sprawy dotyczące męskości. Z kolei Ewangelia, oczywiście tak samo jak i to czytanie, może odnosić się do mężczyzn, ale jakoś ja szczególnie widzę tu odbicie pewnych darów, którymi zostały kobiety przez Boga obdarzone. I jeszcze przypominając to, co na początku tej Ewangelii słyszeliśmy, to Jezus poucza, nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta. I tutaj Jezus mówi nam, zadaje nam pytanie, każe się zastanowić, jakie są owoce twoich uczynków, wypowiadanych przez ciebie słów, dobre czy złe? Dobre drzewo rodzi dobre owoce, złe drzewo rodzi złe owoce, proste. Dobre owoce są smaczne, pożywne, zdrowe, zaspokajają głód, pragnienie, chętnie po nie sięgamy. Szukamy takich owoców. Złe owoce mają nieprzyjemny smak, często są gorzkie, nadają się tylko do wyplucia, często są szkodliwe, trujące. Od takich trzymamy się z dala. Jezus pyta nas, jakie owoce rodzą nasze uczynki. Co więcej, on mówi, to jest prawda o nas samych. Z naszych czynów wynika prawda o tym, co tak naprawdę dzieje się w naszym sercu. My potrafimy siebie świetnie oszukiwać, i mężczyźni, i kobiety, ale prawda jest o tym, co wynika z tego, co mówimy, jak reagujemy na te różne sytuacje, które są w domu i jak postępujemy wobec naszych bliskich. I to jest właśnie cała istota tej Ewangelii. To jest prawda o nas samych. Zwracamy uwagę na nasze uczynki, słowa, gesty, wybory. One świadczą o nas samych, o naszym sercu, wnętrzu, o tym, kim tak naprawdę jesteśmy. Jeśli w naszym sercu jest miłość, ludzie zobaczą w Tobie tę miłość i Twoje usta będą głosiły miłość. Jeśli w Tobie niestety nie ma tej miłości, jeżeli jest nienawiść, to wtedy ludzie widzą w Tobie też tę nienawiść. Ty mówisz właśnie w taki sposób, że to jest język nienawiści, złości, gniewu. Takie jest Twoje serce. Taka jesteś Ty. Jak Ci widzą, tak Ci piszą. Nie możesz uzasadniać swoich negatywnych reakcji w stosunku do najbliższych, że tak musiałam zrobić, że to było konieczne, bo inaczej bym nie przemówiła im do rozsądku. Nie w ten sposób, droga kobieto, matko, żono, nie w ten sposób. To nie jest działanie, któremu błogosławi Jezus. Czy by tak postąpiła Maryja, wyzywając, nie wiem, innych ludzi, którzy krzywdzili jej syna od okrutników, zabójców, morderców i tak dalej? Ani słowa nie wypowiedziała. W sercu ich oddawała Ojcu, a czyni najgorsze rzeczy z jej własnym dzieckiem. Uczymy się od Maryi, jak postępować, widząc zło w życiu drugiego człowieka. Wzór dla każdej kobiety. To objawiło prawdę o jej sercu, jakie ono jest. Ona bardzo cierpiała. Nie znaczy to, że ona milcząc zgadzała się na to zło, ale zrobiła to, co było najlepsze. To, co wynikało z jej serca, z jej dobroci. Nad tym często kobieta dzisiaj sobie, niestety, z tym sobie nie radzi, nad tym nie panuje. Że często te emocje, te uczucia, które wynikają z kobiet, są absolutnym antyświadectwem miłości. Zobaczmy, co się w Polsce te działo, te wszystkie strajki kobiet, manifestacje, wulgaryzmy w przestrzeni publicznej, wchodzenie do kościołów, przerywanie nabożeństw, przekleństwa. No, najgorsze rzeczy, które się dzisiaj dzieją, niestety często wynikają przez kobiety. Ale to nie tylko mówię o tych sprawach, które gdzieś tam widać na ulicach. Także i w domach, w rodzinach, w małżeństwach. Przemoc, wulgaryzmy, złorzeczenia, przekleństwa. To jest także niestety taki temat, który bardzo często wynika z kobiety. I mówię to z całą odpowiedzialnością jako kapłan, który jest obecny w życiu wielu rodzin, małżeństw, który spowiada, który towarzyszy także tym trudnym sytuacjom, które związane są niestety z rozpadem niejednego małżeństwa. Bo ktoś nie potrafił zapanować nad sobą, nad swoimi emocjami, uczuciami, wypowiadanymi słowami. A więc zastanów się nad tym, jakie są Twoje emocje, czy właśnie w nich objawia się miłość Boża, dobroć Twojego serca. Co mówisz o sobie przez swoje uczucia, przez to, jakie komunikaty wysyła Twoje ciało. Czy idziesz z duchem tego świata, który każe krzyczeć o to, jaka jestem silna, potężna, popatrzcie, bójcie się mnie, bójcie się mnie. To nie jest duch Maryi, to nie jest duch Jezusa Chrystusa. Czy raczej chcesz iść za duchem Ewangelii, który mówi, ja jestem kobietą, ja chcę dać miłość, ja chcę pokazać moje serce i ja chcę właśnie tą miłością budować relacje, pomóc budować relacje. Chcę zmieniać świat. Chcę nawracać serca moich bliskich swoją dobrocią, swoją miłością. Czy jeżeli pojawia się jakieś zło w tym, co zewnętrzne, w tym, co mówisz, jak reagujesz, to czy to czynisz świadomie, czy czynisz to nieświadomie? Bardzo źle, jeżeli czynisz to z rozmysłem. To, co jest dzisiaj problemem, to jest także to, że to dzieje się nieświadomie. A dzieje się nieświadomie dlatego, bo wchodzimy w rodziny, w małżeństwa z wieloma dysfunkcjami, z wieloma problemami, które gdzieś tam narosły na gruncie historii rodziny. O tym mówiłem w poprzedniej konferencji. I trzeba umieć to dostrzec, ale także trzeba nad tym pracować. Jeżeli wiesz, że ranisz, choćby nawet nieświadomie swoich bliskich, to trzeba powiedzieć sobie stop i teraz muszę coś z tym zrobić. Jeżeli ktoś ci da taki komunikat, to w ogóle ani kroku dalej. Teraz trzeba coś z tym zrobić. Jak powiedziałem, tego nie usłyszycie w telewizji. Wręcz przeciwnie, kultura masowa będzie robiła wszystko, żeby zdemonizować kobietę, żeby ją właśnie uczynić przeciwieństwem tego, co chce Pan Bóg. Bo to jest właśnie ten cel tej cywilizacji śmierci. Odwrócić Boży porządek. Odwrócić Boży porządek. A więc właśnie zamiast miłości ma być przemoc. A tymczasem cel nigdy nie uświęca środków. I nigdy, jeżeli nawet kobieta twierdzi, że to ze słusznych racji musi być tą właśnie silną, tą zaborczą, dominującą, Nie w ten sposób. Cel nie uświęca środków. Mówi się dzisiaj wiele o narcyzmie, że to jest problem przede wszystkim mężczyzn, a tymczasem nie jest to problem tylko i wyłącznie mężczyzn. Mówi się często o przemocowcach, mężczyźni przemocowcy. To nie jest problem tylko mężczyzn. Te sprawy dotyczą także wiele kobiet, wiele żon, wiele matek. To są ultratoksyczne osobowości z poważnymi zaburzeniami psychicznymi, emocjonalnymi, ale przede wszystkim duchowymi. Bo to wynika z odejścia od Jezusa Chrystusa, z wejścia w grzechy ciężkie, z życia w tym grzechu. Zawsze zgoda na obecność szatana w naszym życiu przemienia nas w to, co jest złe. Z kim przystajesz, takim się stajesz. I tak właśnie później się dzieje. Nie ma się co dziwić, że nie jesteś zdolna do przebaczenia, nie jesteś zdolna do miłości, dlatego, bo obcujesz cały czas z tym, kto jest przeciwieństwem przebaczenia i miłości. Ze złym duchem, szatanem, kłamcą, przewrotnikiem, gwałcicielem i właśnie tym, który jest zabójcą. Nie spowiadasz się, nie modlisz się, nie zbliżasz się do Chrystusa, właśnie stajesz się kimś takim. Demonem w ciele kobiety. I tutaj potrzeba się bardzo mocno zastanowić nad sobą, nad swoim postępowaniem. Tak łatwo jest wyciągać palce i oskarżać wiele osób wokół. Ale to nie jest tylko tak, że to mężczyźni odpowiadają za rozbite rodziny, za rozbite małżeństwa. To, co jest dzisiaj bardzo smutne, to to, że tak łatwo oskarżyć mężczyznę za to, a jeżeli to jest z powodu kobiety, to się to broni. Ona musiała tak zrobić, Ten zły mężczyzna, a kobieta, musiała tak zrobić. To było jedyne możliwe wyjście. I to rodzi postawę bezkarności dla takich postaw. Mówi się, jak mężczyzna odejdzie od kobiety, zdrajca, zdradził i tak dalej. Jak kobieta odejdzie od mężczyzny, też z różnych dziwnych problemów, widocznie musiała, to ją tłumaczy. Człowieka oszukasz, Boga nie oszukasz. Jezus ostrzega, że trwanie właśnie w takiej postawie samozakłamania to jest zgoda na kolejne zepsute owoce twojego życia. Popatrz na swoje życie, co twoje życie o tobie mówi. Ja już podawałem tutaj, może nie tutaj, ale taki przykład pewnej kobiety, która tak bardzo zagmatwała swoje życie i zawsze świetnie też to uzasadniała, że tak trzeba było. I tak przychodzę na kolędę do nich, bo to mi się wydawała normalna rodzina. Kobieta, mężczyzna, czwórka dzieci, ona w ciąży, czy trójka dzieci, ona w ciąży. I myślę sobie, nareszcie jakaś normalna rodzina. Ale patrzę w kartotece, coś tam pokreślone, coś mi się tam nie zgadza. I na koniec po miłej rozmowie pytam, bo wiecie co, bo tu ksiądz proboszcz prosił, żeby te kartoteki jakoś porządkować, to tego ustalmy, bo tu właściwie wszyscy mają inne nazwiska, więc ja nie wiem, o co tutaj do końca chodzi. Ona mówi, tak, bo to moje nazwisko to jest moje, to drugie to jest mojego byłego męża, ale on tu już nie mieszka, bo ten pan tutaj, to jest mój nowy partner, jego tu nie ma, to może go ksiądz dopisać, albo proszę go nie dopisywać, bo my właściwie to też już się rozchodzimy, więc już może go nie trzeba rozpisywać. A to pierwsze nazwisko tego dziecka to od mojego pierwszego partnera, drugie to drugiego partnera, a trzecie, to trzeciego, a to czwarte, to nie jest tego, to będzie tego, co tu przyjdzie na jego miejsce. Ja się za głowę trzymam, co ja teraz mam powiedzieć, co ja jakkolwiek nie powiem, ona to mówi z takim spokojem, jakby to był normalny element katolickiej kolędy. Ja mam tylko pobłogosławić i się cieszyć, że świetna kolęda była. Więc ja sobie myślę, Panie Jezu, co ja mam do nich powiedzieć, prawda? Jak coś powiem, to na mnie zaraz naskoczy, a te dzieci cicho, nic się nie odzywały. Ten mężczyzna też po prostu tylko tak ręce zakładał. I sobie myślę, zaraz tutaj coś polecą jakieś gromy. A na stole było Pismo Święte. To tak mi przyszło na myśl. I powiedziałem, proszę Panie, ja nie wiem, co mam powiedzieć, bo to cokolwiek nie powiem, to może tutaj wyjść źle. Ale ja tak czasami w niektórych domach robię, że Pan Jezus mówi, Pan Jezus przemówi. Otworzymy sobie, na chybił trafił Pismo Święte. I niech sam Pan Jezus powie. Oni byli zdziwieni, że w ogóle tak można i tak dalej. Mówię, dobrze. I nawet poprosiłem, żeby ta kobieta sama otworzyła i palcem gdzieś tam przytrzymała, to ja to przeczytam. Przez chwilę miałem nawet takie zawahanie, co ona tam otworzy. Nie wiem co, ja z siebie głupka zrobię. Ale mówię, takie miałem natchnienie, poszedłem za tym. Co otworzyła? Tam był jakiś fragment z Księgi Jeremiasza, gdzie tak na prawie że pół strony. Ty ladacznico, ty cudzołożnica, ty, która współżyłaś ze wszystkimi, ty najgorsza, siaka i owaka. Przez pół strony staropolszczyzną, bo to było jeszcze jakieś stare wydanie, więc te słowa były tam. I ona po prostu biała jak ściana się zaczęła robić. Ja mówię, Panie Boże, ty to jesteś genialny. Ale tak dostała w pięty, że ja bym lepiej tego nie powiedział. Więc ona mówi, i co teraz? Ja mówię, wie pani, to trzeba sobie już przemyśleć. Proszę do tego wracać, obrazek kolędowy tak wsadziłem, niech sobie pani to czyta, rozeznaje. No tak Pan Bóg potrafi trzeźwo ocenić nas, którzy tak właśnie siebie oszukujemy. Więc no właśnie, bądźmy tutaj otwarci także na to, żeby Bóg potrafił nas ocenić, jeżeli już wiemy, że to się gdzieś w złą stronę potoczyło. I są takie kobiety, które no wiedzą, że, bo nikt nie jest idealny, tu nie chodzi o jakieś oskarżanie, ale potrafią gdzieś zaciągnąć ten hamulec, okej, jest coś źle, dzieci ode mnie uciekają, mąż ode mnie ucieka, uciekają ode mnie przyjaciele, najgorszy, ja coraz bardziej otaczam się jakimiś szemranymi koleżankami. Co Bóg na to? I dobrze wtedy sobie przyjść przed adorację, Najświętszy Sakrament, wziąć do ręki Pismo Święte i tak jak powiedziałem, choćby otworzyć sobie na chybił trafił. Coś Jezus nam powie o nas samych, coś ważnego. Albo te pisma Alicji Lęczewskiej, osobiście ja też tak bardzo często robię. Ja też dostaję w punkt pewne konkretne podpowiedzi od Pana Jezusa. Co, jak mam zrobić, gdzie korygować, w którą stronę, gdzie tkwi pułapka. Ja wtedy już wiem zawczasu, że oto jest zła droga. Tak robić nie powinienem. Albo że mam coś innego wybrać niż chciałem. Także to jest właśnie ta mądrość i tak dzisiaj też potrafię robić wiele kobiet i bardzo, bardzo szybko dochodzi do takiej autonaprawy. Ja myślę, że ta autonaprawa szybciej uda się kobiecie niż niejednemu mężczyźnie. I to jest, myślę, coś bardzo pozytywnego. Tak więc starajmy się właśnie wykorzystywać tę Bożą pomoc, bo Bóg chce nam pomóc, jeśli tylko jesteśmy gotowi pracować nad sobą, szczególnie nad swoim egoizmem czy wadami. On chce nam we wszystkim pomóc, co może nam pomóc stawać się bardziej kochającymi, aby bardziej przebijała z nas miłość, czy to przez ciało, czy przez język, czy przez nasze emocje. Uczmy się także być tym, który buduje dobrą atmosferę w swoim domu. Nie bądźmy tymi, którzy ciągle nawracają, rozdrapują rany, nie pozwalają dobru zakiełkować, ponieważ to zaraz zostaje skasowane właśnie jakimś kolejnym wybuchem złości, gniewu, wywracania czy przywracania tych spraw, które kiedyś się wydarzyły, które były złe. To już zostawmy, to już zostało oddane Panu Bogu. A jeżeli przez wspomnienia zły duch będzie ciebie atakował, żeby o tym mówić i rozdrapywać te rany, to proś Matkę Bożą, żeby uczyła ciebie milczeć o tym złu i tak jak ona oddawać to Bogu Ojcu w sercu, przez swoje serce. Tak właśnie Jezus chce nas uzdrawiać. Amen.